nieprzyjazne komentarze są takie, że kijowski Napoleon koronował się tym samym na cesarza pod Ławrą Koczerską. Taki komentarz usłyszałem w Gdańsku i mnie jakby jakoś tak mi to utkwiło w pamięci. Nie było ministra obrony Michajlo Fedorowa, co jest jakąś dla mnie aberracją i powiem szczerze, że nawet znajomi z Ukrainy mówili, że on powinien być. No ale go nie było. Więc taki sygnał dostaliśmy i wydaje mi się, że strona rządowa odczytała to jako swojego rodzaju eskalację, z tego co słyszałem. No i to nie jest koniec. Znaczy tych nieprzyjemnych kroków i tych eskalacyjnych jakby kroków w tych relacjach, to nie jest koniec po jednej i po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Po prostu trzeba z Ukraińcami rozmawiać po partnersku. Pewne, niestety, ale pewne decyzje polityczne, które były w poprzednich latach, oparte na jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, ideologii po naszej stronie, one nie, moim zdaniem, nie odniosły sukcesu.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Bardzo dziękuję firmie militaria.pl za to, że ubrała mnie i Alberta. Dostarczyła nam sprzęt, ciuchy na wyjazd do Japonii, który już jutro. Przypominam, że jest letnia przecena, nawet minus 40% w militariach. Znajdziecie w opisie pod tym filmem link. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, i ten sprzęt właśnie zabieramy ze sobą do Japonii z Albertem. Przypominam, że wyprawa rozpoczyna się jutro, historia realna w Japonii, a partnerami wyprawy są firmy AutoDNA i Sailly, dzięki któremu z kolei będziemy mieli internet, drodzy Państwo, na miejscu, nielimitowany w Japonii. No i oczywiście pamiętajcie, że do grona naszych patronów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Jest akcja, jak otworzycie rachunek maklerski, zaczniecie inwestować z Bosiem, to dostaniecie moją książkę Polacy z autografem gratis. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem tej promocji. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Działamy dzięki wam i pamiętajcie, że książka Polacy z autografem czeka na was na naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Podpisałem kolejne 600 egzemplarzy, żeby były i czekały na was, jak mnie nie będzie, i żeby był zapas na nasz wyjazd do Japonii. Zaraz połączymy się z Mateuszem Lachowskim, tylko wiadomość z ostatniej chwili. Otóż prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił właśnie projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, w którym zostaną upamiętnione, słuchajcie, osoby, które w czasach całej historii Ukrainy walczyły o wolność tego kraju. Jest to odbierane jako oczywiście odpowiedź na aferę ze stroną polską, na aferę z Polską związaną z nadaniem jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów Ukrainy. I posłuchajcie teraz, jasnym językiem dzisiaj mówił w trakcie Dnia Konstytucji przed Ławrą Peczerską, zresztą oddajmy głos Zełenskiemu. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować. Tak powiedział. I zaproponował powstanie Panteonu Narodowego. Ma to być symboliczny ruch, uhonorowanie wszystkich tych, którzy właśnie na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość samostyjnej Ukrainy. I posłuchajcie, że powiedział tak: nikt nie będzie narzucał Ukraińcom, jakich bohaterów mają szanować. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No właśnie, jest to ewidentne nawiązanie do polskiego żądania, aby dekret o nadaniu tej ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA został odwołany. Ukraina, twierdzi Zełenski, ma prawo do samodzielnego kształtowania własnej pamięci historycznej, a więc, drodzy Państwo, mamy kolejny krok eskalacyjny. Tam mają się znaleźć nazwiska wszystkich bohaterów narodowych. Zakładam, że nie wiem, od kozaków przez Chmielnickiego, hetmana kozackiego, przez Mazepę oczywiście. No właśnie, kto dalej? Ciekawe, czy będzie Petlura, ciekawe, czy będzie Bandera, no to jest bardzo interesujące. Na pewno będą obrońcy Azowstali, lotniska w Doniecku, pewnie bohaterowie Euromajdanu, no bardzo, bardzo ciekawe. Wszyscy ci ludzie według Zełenskiego mają zostać na zawsze zapisani w historii Ukrainy. Ma to być wyraz szacunku dla tych, którzy bronili ojczyzny, a także manifestacja Ukraińców do własnej tożsamości i historii, ich suwerenności. I co ciekawe, gdzie Lenin padł, tam mocno stoi Mazepa. Takie jest hasło, to znaczy prezydent Ukrainy od razu zapowiedział odsłonięcie pomnika hetmana Iwana Mazepy na bulwarze Tarasa Szewczenki, gdzie wcześniej wstał obalony pomnik sowiecki przedstawiający Włodzimierza Lenina. Już po pierwsze zostało właśnie teraz odsłonięte Mazepy na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej, tej, którą Rosjanie zaatakowali. No jest to bardzo, bardzo, drodzy Państwo, ciekawe. No Mazepa oczywiście sprzymierzył się z Rzeczpospolitą, więc akurat dla nas to nie jest problem przeciwko Moskalom, więc on jest okej, okay, no ale zakładam, że ponieważ jest to krok eskalacyjny bez wątpienia, no to zobaczymy, kto tam jeszcze się znajdzie w tym panteonie narodowym. Bandera? Melnyk, którego szczątki właśnie zostały sprowadzone, czy w tym panteonie będą na przykład też groby i sprowadzą szczątki Bandery z Niemiec? No mnóstwo pytań o ten panteon narodowy. Ewidentnie mamy do czynienia z krokiem eskalacyjnym. Jest to odpowiedź na działania strony polskiej. To tyle, jeżeli chodzi o najnowszy news. Już przechodzimy do rozmowy z Mateuszem Lachowskim. Zapytam go właśnie o to, czy możemy się spodziewać dalszej eskalacji na linii Kijów-Warszawa, a również o kulisy ostatniej konferencji w Gdańsku i całego zamieszania polsko-ukraińskiego. A gościem niedzielnego wydania Historii Realnej jest nie kto inny jak Państwa ulubiony korespondent wojenny Mateusz Lachowski. Witam.
Witam Cię, Piotrze, witam Państwa. No tym razem z Polski, więc pozdrawiam z Warszawy. Jest 40 stopni, słuchaj.
Jezus Maria. Jak ty,
ponad 40. Chyba
jak
ten
ty rekord znosisz?
Letni przebijemy. No wiesz co, mam wentylator w domu, taki duży wiatrak, to pomaga. Trzeba się nawadniać, proszę Państwa, niekoniecznie zimnym piwem. Polecam jednak wodę, chyba nawet kola lepsza, ale alkohol to tak nie zawsze pomaga. To nie jest najlepszy pomysł, ale rozumiem też, jak ktoś w niedzielę w cieniu wypije sobie zimny napój. Ogólnie zimne napoje, tylko nie przesadzajcie z klimatyzacją w samochodzie, bo ja wracając z Gdańska wczoraj chyba trochę przesadziłem i słyszę już po gardle, że wesoło nie będzie.
No właśnie, właśnie. Ja mam taką radę dla Ciebie, Mateusz, i dla Państwa. Kupcie arbuza, no. Posiekajcie tego arbuza, wrzućcie do takiego dużego dzbanka, do tego mięta, zimna woda i lód. I to jest po prostu najlepsza rzecz, arbuzowa lemoniada. Mnie to ratuje w takich sytuacjach.
No, zobaczymy jak to będzie dalej, ale powiem Ci, że osoby, które uważały, że nie ma efektu cieplarnianego, to chyba muszą troszeczkę teraz zmienić zdanie, bo rekordy chyba serio pobite, nie? Chyba gdzieś słyszałem, słuchaj, w radio wczoraj jak jechałem, że rekord był ponad 40 stopni jakoś 100 lat temu, coś takiego, w latach 20.
Tak. Tak.
I my już go w czerwcu chyba, no dzisiaj na pewno go pobiliśmy, no bo jeżeli ja 40 stopni mam na tutaj w cieniu na balkonie, to znaczy, że chyba już pobity, a to był chyba rekord lipcowy, to jestem ciekawy, co będzie dalej.
Nie, poczekaj, ja czytałem, rekord czerwcowy pobity wczoraj, a dzisiaj jest szansa, że pobijemy rekord wszechczasów, bo rzeczywiście Pruszków w województwie opolskim, Pruszków przez ukreskowany, co ciekawe, odnotował w 2021 roku 40,2, coś takiego. No i teraz pytanie, czy przebijemy dzisiaj? Chyba tak. Na pewno Warszawa już przebiła, u mnie jest teraz 38,5. Zobaczymy.
O, Warszawie jest 30, także przepraszam Państwa, ale żar leje się z nieba, tak. jak to było w pięknym polskim filmie, zabawnym pewnym.
No dobrze, to co? Startujemy w takim razie, drodzy Państwo, z naszą rozmową. Mateusz był w Gdańsku, w samym centrum akcji. No to powiedz, może zacznijmy od tego. Mieliśmy i mamy gigantyczny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, no ale jego apogeum wydawało się, że właśnie jest ta konferencja. Jak ty ją oceniasz?
bo oceny są bardzo różne, od tego, że Eldorado dla polskich firm, do tego, że wielka klapa, bo nie było Zełenskiego.
Nie, no wiesz co, wielka klapa to nie z perspektywy Polski, bo rzeczywiście my myślę, że pokazaliśmy się świetnie. To znaczy jako Polska, jako państwo, jako organizator pokazaliśmy się świetnie, to była fajnie zorganizowana konferencja i to mówili wszyscy. I rozmawiałem nie tylko z Polakami, ale przede wszystkim z Ukraińcami i przede wszystkim też z gośćmi z zagranicy, bo tych gości było wielu. Nie było Zełenskiego i chyba o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo wiesz, my... Znaczy, Ukraińcy uniknęli skandalu międzynarodowego, ponieważ jeszcze 3 dni przed tą konferencją wielu polityków polskich liczyło na to, że przyjedzie prezydent Zełenski. Natomiast w Kijowie to niektórzy zabiegali o to, żeby w ogóle przyjechała delegacja, bo Zełenski jest na tyle obrażony i na tyle chciał zamanifestować swoje niezadowolenie, że była propozycja i ona była brana serio pod uwagę, jeszcze, tak jak mówię, 3 dni przed, żeby nie przyjechał nikt ważny, w tym pani premier Julia Spyrydenko. Mieli przyjechać wiceministrowie na konferencję, na której był kanclerz Niemiec, na której była szefowa Komisji Europejskiej i wszyscy najważniejsi komisarze, na której był oczywiście premier Polski Donald Tusk. Więc taki był pomysł ukraiński i niektórzy też dyplomaci, ale nie tylko członkowie rządu zabiegali, żeby prezydent Zełenski jednak zdecydował się na tę opcję, żeby pojechała przynajmniej pani premier. Natomiast było wielu nieobecnych, no nie było prezydenta, nie było pierwszej damy, te spotkania z nimi były zaplanowane, spotkanie z pierwszą damą było zaplanowane, nie było Rusłana Stefanczuka, który jest przewodniczącym parlamentu ukraińskiego, też zmieniono i pani Kondrojatuk przyjechała, czyli wicemarszałek, no wiceszefowa Wierchownej Rady, Rady Najwyższej, nie było ministra obrony Michajlo Fedorowa, co jest jakąś dla mnie no, aberracją i powiem szczerze, że nawet no, znajomi z Ukrainy mówili, że on powinien być. No ale go nie było, więc taki sygnał dostaliśmy i wydaje mi się, że strona rządowa odczytała to jako swojego rodzaju eskalację z tego, co słyszałem. No i to nie jest koniec. Znaczy tych nieprzyjemnych kroków i tych eskalacyjnych jakby kroków w tych relacjach, to nie jest koniec po jednej i po drugiej stronie, tak mi się wydaje. No i nawet możemy powiedzieć sobie, kto w otoczeniu prezydenta jest osobą gotową do rozmów, a kto przed do eskalacji, bo mamy tam, no myślę, że mało osób się na tyle orientuje, przepraszam, będę tym razem nieskromny, mało osób się na tyle orientuje tak w tych kuluarach ukraińskiej polityki, więc możemy sobie, proszę Państwa, porozmawiać o tym, kto tam przed eskalacji, a kto chciałby jednak rozmawiać, ale też jest oczywiście z asertywnej pozycji, bo nikomu się nie opłaca w tej chwili pokazywać w Kijowie, że jest otwarty tutaj na ustępstwa, to na pewno nie, no ale jednak nie chciałby eskalacji.
No dobrze, Budanow.
Jest otwarty na rozmowy i jest osobą, która wydaje mi się w tych relacjach z Polską jest, prezentuje najbardziej takie nieugodowe, bo on tego nie może robić, natomiast gotowość do rozmów i do jakiegoś konsensusu.
Okej, ale Budanow był w tej misji pojednawczej, no bo przypomnijmy rozwój wydarzeń. 8 czerwca zebrała się kapituła, a chyba 20 odebrano, więc było niecałe 12 dni tych rozmów dyplomatycznych. Budanow tu przyjechał. No i jak wyglądały kulisy tej rozmowy, bo podobno polska strona była bardzo konkretna i przedstawiła mu 3 sposoby na wyjście z sytuacji. Czy ty wiesz, co to były za sposoby, czy to prawda i co na to Budanow?
Słuchaj, ja ci powiem więcej, to jest bardzo zabawne, bo mieliśmy ten słynny wywiad prezydenta Zełenskiego zaraz po tym, jak odesłano ordery i wywiad sprzed Ławry Peczerskiej, nieprzyjazne komentarze są takie, że kijowski Napoleon koronował się tym samym na cesarza pod Ławrą Peczerską. Taki komentarz usłyszałem w Gdańsku i mnie jakby jakoś tak mi to utkwiło w pamięci. Natomiast tutaj w całą tę sytuację polskie media się trochę zaangażowały, bo Budanow przyjechał z kijem i z marchewką tradycyjnie.
O.
Powiedział, no, jakby jak każdy wytrawny dyplomata, zaproponował albo że będzie zmiana nazwy, ale to nas nie satysfakcjonowało żadnej ze stron, bo on miał 3 spotkania. Spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, spotkanie z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, który nie chciał się z nim spotkać, ale został do tego namówiony, żeby się jednak spotkać.
Ciekawe.
Potwierdzone i pewne. Pisałem zresztą o tym dla Wirtualnej Polski, jak Państwo chcą przeczytać więcej. No i spotkanie oczywiście z szefem BBN-u, a także spotkanie z Marcinem Przydaczem z biura, no, kierownikiem Biura Polityki Międzynarodowej, także odpowiedzialnym za politykę Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. No i jeśli chodzi o kij, to był taki, że przeniesiemy konferencję do Wiednia. Że przeniesiemy teraz tę konferencję i już. A jeśli chodzi o marchewkę, no to była gotowość do zmiany nazwy i podobno doszło do jakiegoś, może nie konsensusu, ale wyjechali z niczym konkretnym, natomiast Budanow powiedział, że będzie proponował może rzeczywiście jakąś próbę, może nie zmiany nazwy na tą, jaką my chcemy, ale oni proponowali zmianę nazwy na bohaterów UPA walczących z Sowietami, żeby pokazać, że to nie jest przeciw Polsce.
A jaką myśmy chcieli, coś wiesz?
Proszę?
A jaką myśmy chcieli?
Myśmy nawet nie proponowali jaką konkretnie, tylko my mieliśmy asertywne stanowisko pod tytułem wy naważyliście piwa i wy to załatwcie. Jak to zrobicie, byleby tam nie było bohaterów UPA. Budanow był średnio jakby nastawiony do tego, bo mówi, że ponieważ to już jest sprawa medialna, no to prezydent nie może sobie na to pozwolić, bo go to wewnętrznie uderzy, no ale że będzie rozmawiał z prezydentem. No i polskie media, a konkretnie nasz wspólny dobry znajomy, napisały o tym, że był gotowy do ustępstw, że był gotowy rozmawiać. No i media ukraińskie to podchwyciły i na przykład znany ci dobrze z nazwiska i z publikacji niektórych pan Wiatrowicz rzucił się w internecie na Budanowa, że co on tam Polakom naobiecywał i co to za ustępstwa. A zgadnij, kto napisał ten tekst o tym, że on jest gotowy na ustępstwa.
No jak nasz wspólny znajomy, no to może Zbyszek.
Dokładnie, Zbigniew Parafianowicz. Pozdrawiamy Zbyszka. Także w ten sposób Zbigniew Parafianowicz wszedł w relacje wewnętrzne w ukraińskiej polityce.
A ja tu patrzę, Mateusz, bo gdzieś tu mam książkę Wiatrowicza, poczekaj.
O, masz.
W ogóle tutaj gdzieś jest. O, wojna polsko-ukraińska.
No tak, a to jest słynny temat.
Tak jest. No, gdzieś tu leży. Już nie będę jej zresztą reklamował, bo mi się nie podoba.
No, liderstwo. Mało tam prawdziwych informacji, natomiast...
Ale czytałem uważnie.
Gdzieś, ja też, ale sprawdzałem gdzieś, wiesz, też ile cytowań na Zachodzie ma pan Wiatrowicz, no i no nie jest to na pewno najbardziej cytowane przez zachodnich naukowców i historyków, historyk ukraiński. Zdecydowanie do Chrycaka to mu daleko, albo do innych historyków, którzy są najpopularniejsi na Zachodzie i najbardziej cenieni. No ale już nie wyzłośliwiając się i nie męcząc pana Wiatrowicza, bo jest bardziej dla mnie politykiem niż historykiem, no tak wyglądały te rozmowy. Słuchaj, powiedzmy sobie szczerze, że dla prezydenta Zeleńskiego to, co się w tej chwili dzieje wewnętrznej polityce, to jest wielki, wielki prezent. To znaczy odebranie mu tego orderu to jest wielki prezent. Mamy syndrom flagi w Ukrainie, rośnie poparcie dla niego wewnętrzne. Powtarza się dokładnie ta sytuacja, którą mieliśmy po kłótni w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Dokładnie się powtórzyła ta sytuacja i wydaje się, że dlatego strona ukraińska nie ma powodów, żeby deeskalować. Jest 5 osób w tej chwili w najbliższym otoczeniu, 5 osób, które decydują o polityce Ukrainy. Mhm. Namienne jest to, że w tej piątce, jak niektórzy tutaj, ja się śmieję, że to jak, wiesz, jak politbiuro, w tej piątce nie ma kogoś, kto specjalizuje się w dyplomacji. Wymienię po kolei. To jest oczywiście prezydent Zeleński, który ma tutaj kluczowe jakby znaczenie, ale poza prezydentem Zeleńskim mamy tych jego najbliższych współpracowników i jest to oczywiście Kyryło Budanow, szef jego biura, ale on jest też osobą najbardziej niezależną, bo on najpóźniej wszedł do tego kierownictwa i on jakby ma trochę swoje też stronnictwo, no ale jest też szefem jego biura. Samo to, że on jest tym szefem, to jest coś, takie porozumienie, jakie jest między tymi osobami. No ale jest też Umierow, były minister obrony, jest Fedorow, obecny minister obrony, jest Archamia, czyli szef frakcji i on też jest jakby trochę oddzielny, no ale to jest szef frakcji, czyli szef stronnista politycznego Sługi Narodu w parlamencie. To jest 5 osób, które decyduje. Są też inne osoby, dosyć bliskie, ale tak jak mówię, z tych 5 osób Nikt nie ma doświadczenia w dyplomacji, nikt nie jest dyplomatą. I to też myślę, że ma wpływ na wiele rzeczy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Ukrainy. No bo oczywiście jest też Andrzej Sybicha, minister spraw zagranicznych, i jeszcze ważniejszy od Andrzeja Sybichy, bo to jest też zabawne, ale tak jest, że jeszcze ważniejszy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jest Siergiej Kislica, czyli były ambasador Ukrainy przy ONZ-cie. Na początku wojny był to znany też z tych swoich przemówień w ONZ-cie i wystąpień, a teraz zastępca szefa biura prezydenta. Oni tutaj różne rzeczy proponują. I co ciekawe, Sybicha, który jest politykiem, był zawsze kojarzony jako propolski polityk, który świetnie mówi po polsku, który wcześniej bardzo dobre miał spotkania i relacje z ministrem Radosławem Sikorskim. Teraz, żeby bronić swojego stołka, żeby bronić teki ministra, no prezentuje jedną z najbardziej takich asertywnych i gotowych do takiej, no można powiedzieć, do starcia z Polską postaw.
No bo bronił się z tym,
żeby Kislica nie zajął jego miejsca i tyle.
A powiedz, Zełenski zyskał politycznie, bo miał słabe notowania, a teraz ma lepsze, a Nawrocki?
Też zyskał. W Polsce, wewnętrznie.
Widziałeś, dzisiaj Sikorski napisał, że to taka sytuacja, w której zyskało trzech prezydentów. Nawrocki, tak. Zełenski i Putin, a przegrała Polska i Ukraina. I właśnie to jest moje pytanie. Kto w tym tandemie, Polska-Ukraina, kto wychodzi obronną ręką z tego całego konfliktu? No szczególnie interesuje nas pewnie, jak to jest oceniane na świecie.
Media zachodnie, i tutaj odsyłam Państwa, pozwolę sobie na małą reklamę, bo dzisiaj też rozmowa z Danielem Szeligowskim, będziemy o tym rozmawiać też. Media zachodnie o 19 zapraszam.
O, no to akurat po naszej rozmowie.
Jeżeli macie
ochotę, to od razu się przestawiacie, tak, drodzy Państwo, na kanał korespondent.pl.
Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, też za to polecenie. Rozmawialiśmy o tym sporo z Danielem w Gdańsku i rzeczywiście media zachodnie w dużej mierze pierwszy raz prezentują postawę, która raczej rozumie nasze podejście, rozumie podejście Polski. Bo kiedy był kryzys zbożowy, nie wiem czy Państwo pamiętają, no to było z niekorzyścią dla państw zachodnich Unii Europejskiej, dla Francji, dla Niemiec, i tu wtedy Polska była głównym winowajcą. Natomiast jeśli się teraz otworzy na przykład Die Welt i przeczyta tekst pana Schustera, który jest wicenaczelnym, a odpowiada za to weekendowe wydanie, które jest najbardziej poczytne, bo masz ponad 300 tysięcy nakładu papierowego, proszę Państwa, no to on napisał, że Ukraina jest niegotowa tymi decyzjami i czczeniem zbrodniarzy i osób odpowiedzialnych za śmierć 100 tysięcy Polaków, ale też splamionych, tych zbrodniarzy splamionych współpracą z hitlerowcami, no to jeżeli to są bohaterowie, no to Ukraina widocznie nie rozumie europejskich wartości, jest jeszcze nie gotowa na wejście do Unii Europejskiej. I to nie jest odosobniony przypadek takiego zdania. Ogólnie niemieckie media raczej w tym wypadku były krytyczne co do tej decyzji. Wiadomo, że Niemcy są wrażliwi na tym punkcie i niemieckie media dosyć ostro tutaj krytykowały, nie tylko Die Welt, tutaj Frankfurter Allgemeine tak samo. Podobnie jest z Timesem ostatnio, Daniel dawał wypowiedź do Timesa w tej kwestii, podobnie jest z francuskimi mediami, i Le Parisien, i Le Monde też pisały teksty, w których można powiedzieć, że prezentowały narrację propolską w tym sporze, więc nie wydaje mi się, żeby to było korzystne dla Ukrainy. Pojawia się ogólnie temat tego, że te postacie są czczone, no ale powiedzmy sobie też szczerze, Ukraińcy tego to nie do końca to rozumieją. Ja mam takie poczucie, że ponieważ jest ten syndrom flagi, to jest takie podejście przede wszystkim, to już chyba nawet nie chodzi o UBA, tylko bardziej o to, że nikt nam nie będzie wybierał bohaterów, my jesteśmy samodzielni, niezależni, niepodlegli i już. No i to trochę blokuje dyskusję i dlatego Zełenski moim zdaniem po prostu nie zmieni na razie. Znaczy, ja usłyszałem coś takiego od jednego z ukraińskich polityków. To jest, jakby, jeżeli ma Polska jakieś życzenia, to niech zaprezentuje życzenia, które są do zrobienia. Bo to jest coś, i jego zdaniem, i nie tylko jego, tylko kilku ukraińskich polityków. Proszę Państwa, tylko żeby nie było, że ja to popieram, bo znacie moje zdanie. Czy ja uważam, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego była skandaliczna. I to jest naturalne, że wszystkie strony politycznego sporu w Polsce się w tej decyzji jakby po prostu przeciwstawiają. Bo tu można tylko rozmawiać o tym, jak która strona politycznego sporu reaguje na to, ale każdy jest przeciwko. Minister Sikorski ostatnio proponował zmianę nazwy lotniska na lotnisko ofiar UPA. No potem sprawdził, że jednak się nazywa już Ulmów, pamięci rodziny Ulmów, no ale właśnie jakieś różne są propozycje, jak na to reagować. No ale też wy, 70% ponad Polaków jest przeciwko, więc polscy politycy nie mają wyboru, muszą reagować. No niestety...
Okay, ale
niestety już... No mów, przepraszam.
Tak, tylko chciałem zapytać jeszcze, pociągnąć temat, bo jeszcze zaraz przejdziemy z powrotem do tego polsko-ukraińskiego dyskursu, bo tu mam też mnóstwo pytań do ciebie, ale no to tyle głosy prasy. No tak, to jest fakt obiektywny, że dużo się teraz o ludobójstwie na Wołyniu pisze, ale w takim wymiarze realnym, no bo wiadomo, no prasa popisze, a jutro będzie pisała o czymś innym. Jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, jakąś rywalizację tutaj, o dominację w tym przestrzeni między Niemcami a Rosją, to kto jest do przodu na tym konflikcie? Bo ja mam trochę czasami takie wrażenie, że Ukraińcy, przynajmniej mówimy, drodzy Państwo, o politykach oczywiście, że się trochę tak uczepili tej szansy, żeby przedstawić Polaków jak jakieś pieniacze. My tu walczymy z Rosją, a Polacy się nas czepiają.
My próbują to tak przedstawiać, tak jak my próbujemy przedstawiać to w taki sposób, że Ukraińcy czczą zbrodniarzy. Natomiast jest inny temat i temat jest dosyć prosty. Ja to słyszałem podczas ostatniej wizyty w Kijowie, rozmawiając z zachodnimi dyplomatami. Mówiłem ci też to prywatnie, jak się widzieliśmy, że niektórzy politycy i niektórzy dyplomaci zachodni tęsknią za Orbanem, bo można było pewne rzeczy, bo proszę Państwa, to, że wszystkie państwa Europy chcą tak bardzo, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, to przykro mi to mówić w stosunku do moich znajomych Ukraińców, ale tak nie jest.
Jeszcze.
To znaczy zdecydowanie przyjmowanie państwa, które jest w stanie wojny do Unii Europejskiej i pomysł na to, że to by się miało wydarzyć w 27 roku, jak to jakiś czas temu prezentował prezydent Zeleński, to jest jakiś kosmos i to jest po prostu z drzewa urwane. To znaczy nawet budżet Unii jest tak zaplanowany, że ten budżet, który mamy teraz do 34 roku, to jest budżet przed rozszerzeniem i jeśli miałoby dojść do jakiegoś rozszerzenia, to najwcześniej po 34 roku, czyli jak łatwo policzyć 8 lat. A samo to, że otwarto pierwszy klaster, pokazuje, że my 10 lat od otwarcia czekaliśmy, a nie byliśmy w stanie wojny, nie mieliśmy zrujnowanej gospodarki, ekonomii, która jechała na kroplówce europejskiej. Niestety nikt nie przyjmie Ukrainy do Unii Europejskiej, stety albo niestety, jak każdy ma na to prawo patrzeć w taki sposób, w jaki ma ochotę. Nikt Ukrainy nie przyjmie do Unii Europejskiej bez spełnienia warunków, bo to po prostu byłoby zagrożenie dla innych państw i dla budżetu Unii. Więc nikt tego nie zrobi i owszem, jest gotowość do tego, żeby Ukrainie pomagać i nie podoba się to w Unii Europejskiej, że jest taki spór między Polską a Ukrainą, ale naciski w tej kwestii są wywierane zarówno na Polskę, jak i na Ukrainę. I pierwszy raz mamy tak, że w odróżnieniu od tej sytuacji ze zbożem, tak jak powiedziałem, część naszych postulatów jest zrozumiała dla Zachodu i jest takie poczucie, że to jednak Ukraińcy zaczęli. Co zauważycie, jeśli poczytacie media zachodnie?
No zobaczymy, co oczywiście z tego konkretnego wyniknie, bo wydaje mi się, że cała ta gra Ukrainy trochę była obliczona na osłabienie pozycji Polski w tym regionie, no bo wiadomo, że po wojnie będziemy, co tu dużo mówić, niezależnie od naszych relacji międzyludzkich rywalami, ale powiedz mi, czy ta gra się uda w tym sensie, czy gdyby mógł cofnąć czas Zełenski, to by wydał ten dekret, czy nie? Czy oni realizują swój plan, czy uważasz, że to był polityczny błąd?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem by nie wydał. Moim zdaniem nie mogą tego przyznać, bo nie o to chodzi, ale moim zdaniem by tego... Słuchaj, no ja wiem, kto dokładnie... Znaczy wiem, no mam 3 źródła, które twierdzą, kto dokładnie ten papier przyniósł i że to nie zostało dopilnowane. I to przyniósł zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, odpowiedzialny za wojsko. Zresztą człowiek, którego kiedyś w Bachmucie poznałem, bo wtedy dowodził brygadą 93, czyli pan Pawło Palisa, który odpowiada też za kontakty biura prezydenta z wojskiem. To może być nieprawda, ale słyszałem to z 3 dobrze poinformowanych źródeł, w tym 2 to politycy ukraińscy, a 1 z biura z partii Sługa Narodu. Niektórym też politykom ze Sługi Narodu, czyli z partii prezydenta Zeleńskiego, nie podoba się ten spór. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze, prezydent Zeleński bardzo ambicjonalnie podobno i emocjonalnie odebrał to odebranie tego orderu, nie tylko w stosunku do siebie, ale uznał, że to policzek dla wszystkich, dla Ukraińców po prostu. I to on jest najbardziej osobą, która jest zła w tej sytuacji. To nie jest tak, że siedzą jacyś tam doradcy i mu podpowiadają, Polska cię obraziła, prezydencie, to teraz jakby stani z nią do jakiegoś sporu, tylko podobno to on jest jakby najbardziej tutaj wściekły.
Okej, poczekaj, tylko zatrzymajmy się na sekundkę, bo otwórzmy cały ten, okej, to teraz on jest wściekły, że mu zabrali, ale cofnijmy się jeszcze o krok do tyłu. To na co on liczył? To znaczy, podejmuje tą decyzję, przynosi mu wiceminister i że co Polska zrobi? Jak on sobie wyobrażał rozwój sytuacji?
Nie zauważymy. Moim zdaniem on liczył, że my nie zauważymy, że to jest jeden z oddziałów. Tych oddziałów jest wiele, to jest dekret. To było napisane po ukraińsku na stronie prezydenta. Nie było rozgłaszane. Po prostu ktoś to zauważył i to poszło. Media, my o tym napisaliśmy, ja też o tym pisałem. I to się rozniosło. I na początku przecież nie było reakcji polskiej. Nie wiem, czy ty pamiętasz, przez pierwsze dwa dni nie było reakcji ani po stronie MSZ-u, ani po stronie prezydenta.
Dopiero... Nie, oczywiście, podaci politycy reagowali na opinię publiczną i jej wzburzenie, a żeby ona się o tym dowiedziała, musiały być artykuły. To jest jasne. No.
Ja też tego w pierwszej chwili nie zauważyłem, ja to zauważyłem dopiero, bo też nie sprawdzam każdego dekretu prezydenta Ukrainy. Zwłaszcza, że byłem wtedy w Kijowie i tam miałem bardzo dużo spotkań. I raczej rozmawiałem o tym, co się dzieje na froncie, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o rozmowy z Rosjanami, czy te rozmowy techniczne się odbywają dalej, czy nie, co z obroną przeciwlotniczą, czy brakuje pocisków, wiesz, takie rzeczy mnie wtedy interesowały, bo zaraz potem był przecież ten zmasowany ostrzał Kijowa, który sobie przeżyłem tam kolejny już, więc o tym rozmawiałem i nagle, nie będę już mówił kto, ale polski dyplomata mi o tym powiedział i mi to pokazał.
Słuchaj, a ty myślisz, że na asertywność strony ukraińskiej i takie usztywnienie kursu wpływa to, że im teraz akurat mają dobry moment na froncie? Czują się silni? Bo zobacz, mają konflikt z dwoma sąsiadami, z nami, o UPA i z Białorusią o te przenośniki, czy tam przekaźniki do dronów. Tak jakby poczuli się mocno tymi bombardowaniami Moskwy, Petersburga i tych wszystkich elektrowni i Krymu, no to trochę tak starają się, wiesz, kuksańce rozdawać w najbliższej okolicy. Jak już szło im gorzej, to nie byli tacy, że tak powiem, hop-siup do przodu, nie?
Nie zgodzę się z tobą. Ukraina ogólnie ma mało sąsiadów, z którymi utrzymuje dobre relacje. Przypomnę, że była w konflikcie z Węgrami. Teraz te relacje się poprawiły, odkąd premier Modziar jest. Ostatnio poprawiają relacje ze Słowacją, które były fatalne. Będzie ze Słowacją zresztą takie międzyrządowe posiedzenie we Lwowie, obu rządów, więc się poprawia, parlamentów, przepraszam, obu, więc się poprawia międzyparlamentarne posiedzenie wspólne, więc się poprawiają te relacje ze Słowacją, ale obawiam się, że to posiedzenie i to poprawa relacji ze Słowacją wynika też z tego, że szukają jakiejś opcji, jeśli ten kryzys z Polską się rozwinie. Bo gdzie by mieli hub, gdyby nie Jasionka? No właśnie nie mają za bardzo gdzie. Przypominam, że Mołdawia nie jest w NATO i lotniska w Kiszyniowie nie bronią patrioty, więc ja uważam, że to też było takie bardzo pod publiczkę przez prezydenta Zeleńskiego, że on leciał z tego lotniska i pytałem o to naszych polityków i naszych dyplomatów i usłyszałem, a niech lata kiedy chce, proszę bardzo, nam to naprawdę nie przeszkadza. Nie ma żadnego problemu. Dla marszałka województwa podkarpackiego i dla Polski korzystne jest, że oni używają tego hubu, bo każdy samolot transportowy, który wyląduje, za to płacą. Więc marszałek wcale nie będzie chętny, żeby jakieś tam remonty robić, proszę państwa. Jak słuchacie polityków, to jakby Podkarpacie, Rzeszów na tym naprawdę zarabia. Więc politycy z Warszawy sobie mogą decydować, a marszałek chętny nie będzie, z tego co ja wiem. Natomiast jeśli chodzi o, wiesz, każdy wylot ukraińskich polityków, każdy wylot prezydenta, no to tutaj rośnie też, wiesz, jest ryzyko zawsze, to jest zawsze zabezpieczenie tego wszystkiego, oni oczywiście sami to zabezpieczają, Ukraińcy, natomiast naprawdę w Polsce nikt się nie zmartwił, że Zeleński poleciał sobie z Kiszyniowa. Niech lata, kiedy chce, tylko no, niech weźmie pod uwagę to, że będzie musiał te 4 czy 5 godzin dłużej tłuc się po tych dziurach, bo tam nie ma dróg.
No właśnie, to mi mówiłeś, że kiedyś jechałeś drogą na Kiszyniów i było to traumatyczne moje doświadczenie.
Natomiast, wiesz, no nie są tak dobre drogi jak z Polski do...
No dobrze, czyli co? Czyli na razie mamy clinch. nic nie zapowiada się, żeby się to coś na dobre zmieniło, ale w twoim artykule czytałem, że według twoich informacji strona ukraińska, bo cały czas teraz krok drugi, no, krok pierwszy to było nazwanie tej jednostki, to już powiedziałeś, jaka była motywacja. Teraz skupmy się na tych 2 tygodniach pomiędzy polską reakcją, czyli zapowiedzią, że może odbierzemy ci order, a tym odebraniem, czyli kiedy Ukraińcy mieli tą furtkę 2-tygodniową. Według twoich wiadomości przeczytałem, że w zasadzie oni od początku powiedzieli, że nie ustąpią, bo już był cały plan dogadany, tak? Prezydenci zmobilizowani, to była akcja zorganizowana przez MSZ, tak, ukraiński, żeby oddali ordery i stajemy twardo jak usyk na ringu.
Coś w tym stylu. To znaczy, wiesz, to jest ciekawe, bo wiele osób temu zaprzecza, ale jeszcze w Gdańsku sobie to potwierdziłem w jeszcze kolejnych źródłach, więc tych źródeł jest bardzo wiele. Wiesz co, do Kuczmy i do jego otoczenia, bo to już jest starszy pan, 87 lat, dzwoniono, kontaktowano się z nim. Juszczenko sam wyraził gotowość zwrotu. Oni się zresztą spotkali. Jak państwo mi nie wierzą, to przeczytajcie to, co napisał prezydent Petro Poroszenko. O swoim wpisie to napisał, że zwraca order, bo tak się umówiliśmy, jeśli nie uda się odwieźć prezydenta Nawrockiego od tej błędnej decyzji odebrania orderu. Poroszenko ostatni zwrócił i właśnie to w tym tekście napisał i on namawiał prezydenta Zeleńskiego w kolejnym poście, żeby jechać do Gdańska. Natomiast jeśli chodzi o urzędników administracji rządowej, to oni dostali takie wytyczne. Nikt nikogo nie zmuszał, ale była wytyczna od biura prezydenta z bankowej, żeby zwracać ordery. Że jeżeli zostanie zabrany order, to zwracajcie ordery. Potem oczywiście na pewno też wiele osób, była taka emocja społeczna, więc wiele osób zwróciło, po prostu sami zwrócili, czy jak zobaczyli, że to jest, można powiedzieć, taki masowy ruch. No ale pomysł nie był oddolny, pomysł szedł z góry. Zaczęło się z tego, co pamiętam, właśnie od ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy, który w pewnym sensie też firmował swoją twarzą wcześniejsze rozmowy z Polską, poprawę relacji z Polską i tak dalej, i tak dalej. Sybicha świetnie mówi po polsku.
Ciekawe. Dobrze, tak. Mateusz, to jeszcze zanim przejdziemy do spraw jeszcze tych impoderabiliów, to jeszcze trochę konkretów o tej konferencji w Gdańsku. Byłeś w samym centrum, wokół cyklonu. Miało być podpisanych, najpierw mówiono o 200 umowach i listach intencyjnych, potem, że 160 i z czego kilkanaście miało przypaść polskim firmom, ale nad wszystkim wszystko zdominował konflikt między merem Lwowa Sadowym a polską firmą budującą oczyszczalnię ścieków, tak, czy tam jakieś sortownie śmieci. To mam 2 pytania w jednym. Ile kontraktów realnie dostaliśmy? No i pytanie, czy nie skończy się to tak, jak z tym kontraktem na te ze Lwowem? I kto w ogóle w tej sprawie ma rację?
Nie, no to jest, zacznijmy od Lwowa. To jest oczywiste, że polska firma ma rację, bo wygrała arbitraże. W tym arbitraż w Paryżu. Lwów zapłaci, prędzej czy później. Mer Sadowy nie jest znany z przesadnej transparentności, tak bym to określił. Określę to delikatnie, proszę państwa. Natomiast nawet w Ukrainie to nie jest postać, która ma jakąś wielką rzeszę zwolenników politycznych. I mer Sadowy nie był na tej konferencji, a chciał przyjść i nie dostał akredytacji. To jest dosyć...
Właśnie, posłuchaj, bo to była cała awantura, bo Kaczyński napisał, że banderowiec na konferencji, ale on se zorganizował własną konferencję dzień przed tą konferencją. To był cyrk po prostu.
Tak, w hotelu podpisał tam umowy z niemieckimi firmami i pojechał do Düsseldorfu, jeszcze poszedł, żeby pokazać jakby to, że wcale Polski, to nie tak, że nie lubi Polski i złożył kwiaty pod jakby pomnikiem Pawła Adamowicza, z tego co pamiętam, bądź na jego grobie, zrobił sobie z tego zdjęcia, nawrzucał do internetu, a potem wszedł w pyskówkę z ministrem spraw zagranicznych, chyba Radosławem Sikorskim, z tego co pamiętam, albo z wiceministrem Bosackim, albo z ministrem Radosławem Sikorskim. Wydaje mi się, że z ministrem. No nie jest to tak, jak mówię, no jest to osoba, ja zawsze miałem bardzo duży dystans do tego pana, no a i zawsze mnie dziwiło, że zapraszają go polskie telewizje, bo go zapraszają, łączą się z nim i z nim rozmawiają. Gdyby prześledzić jego poprzednie wypowiedzi z ostatnich lat, to naprawdę to jeden z ostatnich polityków, którego ja na miejscu wydawców telewizyjnych bym zapraszał, ale pan Sadowy świetnie mówi po polsku, więc chyba o to chodzi. No a odkąd jest ten spór, w którym polski rząd broni polskiej firmy i w ogóle polskie władze bronią polskiej firmy, bo tu nie chodzi tylko o rząd, tylko to jest naturalne i tak powinno być, no to już tym bardziej dziwi mnie, że on jest zapraszany przez telewizję. No i tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o Sadowego, natomiast jeśli chodzi o firmy...
Dodajmy jeszcze, to tam gra toczy się o 17 milionów euro, bo kontrakt był na 40, no i 17 jeszcze wiszą, zablokowali stronę ukraińska plac budowy, nie wpuszczają Polaków, a mimo że projekt jest w 95% wykończony, tak, i przerzucają winę na stronę polską, że się nie wywiązała.
No i tak jak mówię, no jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo ja zawsze mówię, jak rozmawiam ze znajomymi Ukraińcami, z kolegami, ze swoimi przyjaciółmi, jeżeli nie wierzycie Polakom, bo mówicie, że to jest spór między nami, to popatrzcie na to, co piszą historycy anglosascy. Poczytajcie Timothy'ego Schneidera, posłuchajcie, co oni mówią na temat rzezi wołyńskiej. A jeśli macie wątpliwości, kto ma rację, czy polska firma, czy mer Lwowa i miasto Lwów, to spójrzcie na arbitraż paryski. Ja naprawdę bym chciał, żebyśmy mieli takie wpływy światowe, żebyśmy mogli jako państwo decydować o międzynarodowych arbitrażach, ale nie mamy takich wpływów i arbitraże są po to, żeby spory rozsądzać. Lwów zapłaci znacznie więcej, niż gdyby po prostu normalnie zapłacił tej firmie, no która oczywiście też ma zablokowane ruchy przez to, no bo to jest zbyt duża kwota, żeby mogła normalnie funkcjonować. Zresztą pod tym postem dokładnie to napisał minister Sikorski, że może to dobrze, że nie podpisaliśmy tych umów z Lwowem, jeśli tak będzie Lwów płacił jak właśnie tej firmie.
Dobrze, ale teraz jest pytanie o konferencję, bo pewnie widziałeś, że jest taka próba robienia dobrej miny do złej gry, no bo jakieś tam kontrakty zostały podpisane. Zbyszek, wspomniany przez siebie Parafianowicz, mówi, że to wszystko jest lipa i że konferencja to jest jeden wielki kwas polityczny i nic z tego nie będzie z tych kontraktów. No ale właśnie pytanie, które się, wiesz, nasuwa. Nawet jak tam ktoś te kontrakty podpisał, to pytanie, czy nie skończy jak ta biedna firma. Bo to, że się oni też kiedyś podpisali z tym Sadowym kontrakt, nie? Jak jest klimat dla polskiego biznesu tam? Czy to nie jest przypadkiem tak, że jeżeli Zełenski uważa, że jesteśmy jego rywalem, to nie będzie chciał puszczać polskich firm, bo za kapitałem wchodzi o wpływy polityczne. A po co ma Zełenski umacniać polskie wpływy polityczne na Ukrainie?
Wiesz, no polskie firmy mają, od Barlinka poczynając i wielu innych firm, które znam, które tam pracują, jakby, które mają tam po prostu i czy swoje spółki córki, czy po prostu działają na Ukrainie, i ja poza tą sytuacją nie słyszałem o jakichś wielkich skandalach, choć na pewno takie też zdarzają się jak wszędzie, jak to w biznesie. Natomiast z tego, co słyszałem, to choćby Credo Bank, czyli polski bank na Ukrainie, bo to jest, właścicielem jest w tym wypadku PKO BP, prezes Karnowski informował o tym, że tutaj podpisał ileś umów i to jest jeden z tych przykładów, że rzeczywiście ta konferencja była cenna. Takie konferencje nie są cenne też dla największych graczy, bo ci i tak pewne rzeczy załatwiają. Taki Orlen swoje interesy na Ukrainie załatwia i nie potrzebuje takich konferencji. Takie konferencje są najcenniejsze dla mniejszych, średnich firm, które mogą się pokazać i zdobyć kontrakty. Wiele z tych kontraktów, które zostały zawarte, to są kontrakty, które już wcześniej były omawiane, albo pierwszy pomysł pojawił się na poprzedniej konferencji. Poprzednia była w Rzymie, jeszcze poprzednia w Berlinie. Więc to jest najzwyczajniej w świecie tak, że to jest takie konferencje, to często networking, to często po prostu możliwość poznania i porozmawiania i takiego zaczynu do tego, żeby robić biznes. I to było cenne dla nas. No niestety, przez to, że nie przyjechał prezydent Zełenski, ranga tej konferencji oczywiście została obniżona. Natomiast to, co ja zawsze będę podkreślał, co też już podkreślałem wcześniej w mediach, ja jestem dumny z tego, jak ta konferencja była zorganizowana, bo ja nie usłyszałem jednego głosu, mimo tego sporu politycznego, czy od Ukraińców, czy od kogoś innego, że to było źle zorganizowane i coś było nie tak. To, co słyszałem, to historię pod tytułem, że w porównaniu z Rzymem, to organizacja była super. No wiesz, też rekord frekwencji został pobity, było więcej osób po prostu niż w Rzymie, było ponad 6 tysięcy osób pierwszego dnia. W Rzymie pół godziny w kolejce po bedża, żeby wejść, czekał prezes Rheinmetallu, aż go w końcu ktoś zauważył i po niego wyszedł i go wciągnął. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy po 2-3 godziny czekali na bedże, żeby wejść na tę konferencję rok temu w Rzymie. U nas to wyglądało tak, proszę państwa, że się szło, pokazywało telefon na bramce, drukowano ci bedża i wchodziłeś. Po prostu super organizacja i naprawdę jestem dumny, że to tak zorganizowaliśmy. I mówię tu po prostu o Polsce, plus Gdańsk piękny, wszyscy mówili, że Gdańsk piękny, wszystko w jednym miejscu, miasto piękne, noclegów nie było w ogóle do kupienia przez ileś dni wcześniej. Myślę, że miasto zarobiło, Polska na tym zarobiła, na tym, że przyjechało tylu gości też z zachodu przede wszystkim. No, narzekali zwykli ludzie, bo tu też rozmawiałem, że miasto zablokowane, bo tyle delegacji. Natomiast ja bym tej konferencji nie odczytywał w żaden sposób jako porażkę. Ja uważam, że ona się, jako pokazanie się takie, że Polska się pokazała, ona się jakby Polska się pokazała świetnie. No, mamy co pokazać, po prostu, bo mamy co pokazać i, nie i też rozmawiałem z Ukraińcami, byli pod wrażeniem, bo wielu w Gdańsku wcześniej nie było, byli gdzieś tam w Warszawie, wiadomo, jednak to trochę dalej, a tutaj mamy piękne miasto, ja zawsze będę mówił, że mamy piękne miasta, ale jakby chodzi o te kontrakty, dużo firm właśnie, no mówię, Rheinmetall i tak dalej, dużo firm też zachodnich tutaj pewne rzeczy negocjowało, więc jeżeli ktoś liczył na to, że po tej konferencji nagle po prostu polski biznes podbije całą Ukrainę, no to nie, to nie tak działa. To no, nie o to chodzi.
Tak, no, zgadzam się z Mateusz, no, są trzy poziomy. No, polityczny, schrzaniony przez awanturę, gospodarczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i taki ogólny wizerunkowy, jak mówisz, no to oczywiście jesteśmy na plusie. Miejmy nadzieję, że będzie wola polityczna po stronie Ukrainy, żeby te kontrakty wyglądały inaczej niż ten oczywiście lwowski. Ale chciałbym teraz jeszcze, wiesz co, mam mnóstwo pytań do ciebie. Poruszyłeś taką sprawę tego nastawienia ukraińskiej opinii publicznej. Ty wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło, może nawet nie zaskoczyło, zaciekawiło. Czy zauważyłeś ten ton, że minęły czasy, to jest cytat z tych wypowiedzi, kiedy Polacy nam mówili, co mamy mówić, myśleć i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, tak jak u nas jest gdzieś głęboko resentyment do rezunów zupa,
tak.
Tam do polskiej szlachty, która wcale nie była polska, tylko ruska, tylko się spolonizowała, żeby było być precyzyjnym, ale okej. Okay. Do polskich panów, co tu dużo mówić. Wydawało mi się, że to już gdzieś tam nie istnieje w tej świadomości tych ludzi, a jednak.
Nie, oni mają podejście takie, że my na nich patrzymy z góry. I powiem ci, że jak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że podejście też niektórych osób, które często są proukraińskie, ale patrzą na Ukrainę tak z góry, że to są... Teraz będziemy adwokatem Ukrainy, Ukraina tego potrzebuje, my wam wszystko pokażemy, jak to trzeba robić. To też jest takie traktowanie
Ukrainy. Starszy braciszek.
Ale Ukraińcom nie podoba. Ukraińcy nie potrzebują starszego brata, oni potrzebują robić interesy, biznesy i konkretne po prostu i potrzebują normalnej polityki. I to nie jest tylko moje zdanie, proszę państwa. Ja wam mówię to, o czym rozmawiałem w trakcie tej konferencji z moimi znajomymi, czy analitykami, ekspertami, ale też dyplomatami, którzy na Ukrainie zjedli zęby, bo często po kilkanaście czy po kilka lat w Ukrainie pracują. I to jest jakby, po prostu trzeba z Ukraińcami rozmawiać po partnersku. Pewne, niestety, ale pewne decyzje polityczne, które były w poprzednich latach, oparte na jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, ideologii po naszej stronie, one nie, moim zdaniem, nie odniosły sukcesu. I też dlatego pewne decyzje, mam wrażenie, po stronie politycznej Ukrainy. Mi się po prostu wydaje, że obaj prezydenci i polski, i ukraiński realizują swoje interesy. Najważniejsza jest dla nich kwestia wewnętrzna, no i pewne resentymenty przez to odżywają, a cierpią na tym zwykli ludzie, zarówno Ukraińcy w Polsce, jak i po prostu też ta popularność Polski, ale dalej, jak patrzę na badania, to dalej Polacy bardziej, czy Ukraińcy bardziej pamiętają pomoc Polaków na początku wojny, ten temat nie zniknął z ich pamięci i dalej nie jest tak, że Polska stała się jakaś niepopularna w Ukrainie. Po prostu tu jest bardziej, ja mam takie poczucie, atak na prezydenta Nawrockiego w mediach, albo wypowiedzi takie, że chcą niektórzy Polacy, albo ogólnie, że Polacy wybierać bohaterów i tak dalej. Niestety często próba rozmowy na ten temat nie kończy się dobrze, mogę to państwu powiedzieć z własnego doświadczenia.
No właśnie, to zaraz chciałem cię o to też zapytać, ale powiem ci o moim śmiesznym doświadczeniu. Rzecz dzieje się chyba w Teodozji wiele lat temu. Schodzę z hotelu na dół, bo taki festyn był, wodę chciałem kupić, bo gorąco było tak jak teraz mniej więcej, bo to wiadomo, Krym. No i akurat dwie Ukrainki były na takim stoisku, wiesz, z jedzeniem, piciem, ja tam biorę tą wodę, mówię, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Polski. A one chichrają się i mówią, o, to ty jesteś pan. Ja mówię, a dlaczego tak myślicie? No bo w Polsce są wszyscy pany. I zaczęłem się strasznie chichrać, a ja mówię, że wcale nie jesteśmy wszyscy panie, jesteśmy normalnymi ludźmi. I chciałem rozluźnić atmosferę, ale one były bardzo rozczarowane. Pomyślałem, że rozmawiają z panem, ale podobno, poprawnie, jeżeli się mylę, ponieważ na Ukrainie jest wersja wy, grzecznościowa, a ty, no ty, jak oni wjeżdżają, przekraczają granicę, stają na tym pierwszym czyściutkim Orlenie, z tą piękną drogą jadą i zamówiają na tym czystym Orlenie hot doga i się pyta ta pani ich, a dla pana sos musztardowy czy ketchup, to podobno oni robią wielkie oczy. To prawda, same pany. Wiesz, bo ta forma pan jest po prostu dla nich szokująca, absolutnie, że my się tak do siebie zwracamy, nie?
Tak, no oni to chodzi o ten, wiesz, stacje ukraińskie też są niezłe i ja zawsze się śmieję, jakby, że Włosi by się mogli na południu zwłaszcza nauczyć od Polaków, ale też od Ukraińców, jak powinny stacje benzynowe wyglądać, to zależy też, które w Ukrainie, natomiast, czy na Ukrainie, jak kto woli, natomiast jeśli chodzi o tych, tak, to oni zawsze na to zwracali uwagę i na początku też miałem to z tym pan, jeszcze pod Kijowem pamiętam, no bo dla nich to jest, a wy do siebie wszyscy pan, a tak. Tak jak i w Rosji, jest na wy po prostu i oczywiście. To jest ta forma grzecznościowa.
A wiesz, sobie to śmieszne, że podobno właśnie Ukraińcy nas poznają po tym, że zwracamy do siebie pan i to najbardziej śmieszy w nas, a mi z kolei powiedziała taka babka, która prowadzi bar szybkiej obsługi, że Ukraińców to poznaje po tym, że zamawiają chleb do pierogów.
Tak, znaczy...
Dla nas to raczej dziwne, nie?
Tak,
ale...
To wiesz, takie swoje te, że też zawsze jak kupowałem wareniki, pierogi, to mnie pytano, czy chcę do nich chleb. To jest fakt.
No proszę. To jest... No dobrze, Mateusz, ja my sobie tutaj żartujemy trochę, żeby rozluźnić atmosferę, ale to pytanie zasadnicze. Mieliśmy teraz naprawdę skandaliczną sytuację w Żabce we Wrocławiu, gdzie jakiś facet nabluzgał w straszny sposób na ekspedientkę ukraińską, aż wstyd było po prostu na to patrzeć. Co zrobić, żeby te konflikty między politykami na górze nie dotykały po prostu ludzi po obu stronach barykady, żeby to się nie zamieniło w jakąś niechęć po prostu między społeczeństwami?
Wiesz, ja myślę, że już jest trochę na to za późno, natomiast trzeba pamiętać, czy wydaje mi się, że żeby takie bydło jak ten Ham nie wyzywało kobiety, jeszcze oczywiście pod wpływem, to tutaj na to politycy nic nie zrobią. Po prostu jak ktoś jest Hamem i bydlakiem, to będzie Hamem i bydlakiem. Natomiast fakt jest faktem, że niestety to, co robią politycy i ich eskalacja emocji, korzystanie z populizmu powoduje takie, a nie inne efekty i tyle. Moim zdaniem zwykli ludzie powinni pamiętać o tym, że to nie Wołodymyr Zeleński pracuje w waszej Żabce i to nie Wołodymyr Zeleński mieszka gdzieś obok waszej klatce, bo wyjechał gdzieś z Charkowa czy z innej części Ukrainy. I tak samo po drugiej stronie, to nie Karol Nawrocki przywozi pomoc na Ukrainę. Znaczy może wcześniej uczestniczył w jakiejś pomocy, nie wiem, ale chodzi o to, że te nastroje, mam wrażenie, w tej chwili są przede wszystkim wymierzone po jednej i po drugiej stronie w obu prezydentów. Więc jeśli chodzi o te decyzje ostatnie historyczne, bo też umówmy się, że jeśli chodzi o historię i ten spór o historię, po prostu zwykli ludzie są zwykłymi ludźmi. Ja tylko mogę przytoczyć zdanie mojego dziadka, które zawsze w takich sytuacjach mi się przypomina, że są dobrzy i źli ludzie w każdym narodzie, a to był, proszę Państwa, komentarz do kwestii tego, że jedni Ukraińcy zabijali jego rodzinę, a inni Ukraińcy uratowali jego rodzinę, więc na Wołyniu. Więc tak trzeba na to patrzeć i tak samo po stronie polskiej są dobrzy i źli Polacy i wydaje mi się, że trzeba ludzi oceniać, tak jak wszędzie, oceniać po prostu po tym, jacy są, a nie jakiej narodowości są. Taka jest zawsze moja recepta na wszystko w tym wypadku.
Pięknie się pan to ujął, panie kolego, tak tylko powiem, ale też myślę sobie o tobie, bo pamiętam te nasze liczne rozmowy, w których mówiłeś, zginął mój przyjaciel, z moim przyjacielem to, z moim przyjacielem tamto, znaczy te twoje liczne wyjazdy na Ukrainę, kontakty z żołnierzami, cywilami, rozmaitymi ludźmi, no spowodowały, że no trochę w tą wojnę, no siłą rzeczy zaangażowałeś się też emocjonalnie. Była ta miodowy okres, rok 2022, 2023, a potem jak to w małżeństwie. Pojawiły się konflikty, a teraz jesteśmy u progu rozprawy rozwodowej. Powiedz, jak ty, człowiek rozpięty trochę pomiędzy tymi światami, to odbierasz. Może zacznijmy od najprostszej rzeczy. Co twoi przyjaciele na Ukrainie, ludzie, z których masz na WhatsAppie, w grupach, z którymi się tam zaprzyjaźniłeś, mówią o tej całej sprawie? A może w ogóle nic? Może to jest temat, nie, którego nie poruszać?
Nic. Znaczy powiedzieli mi, wielu moich znajomych mi napisało, nie przejmuj się, politycy są politykami, a my jesteśmy ludźmi, jakby, wiesz, No, jakby no, jak lubisz Armię Krajową, to okej. Okay. Ja lubię, no, miałem z taką rozmowę z takim jednym z kolegów. Już w pewnym momencie tam się rzeczywiście pospieraliśmy i on powiedział na koniec, no dobra, no ale jesteśmy ludźmi. No historia jest historia, no i tyle. I no, jakby ja, wiesz, ja mam bardzo asertywne podejście do tej kwestii historycznej, tak jak mówiłem. Dla mnie UPA jest rażące. Natomiast ja patrzę na żołnierzy zwłaszcza, czy na swoich znajomych. Oni są zaangażowani w obronę swojego kraju. A w dodatku jeszcze ta obrona jest w interesie Polski. Więc dla mnie temat jest, wiesz, ja mogę czytać profesora Motykę czy innych historyków polskich, których cenię w tej kwestii i ich pytać o zdanie, co robić z historią. Ja mogę, wiesz, mieć na ten temat swoje zdanie, ale wydaje mi się, że no, ważne jest to, żebyśmy też nie zapominali o tym, że jednak Ukraińcy walcząc, to, że walczą, jest dla nas korzystne, zwłaszcza w obliczu jakiegoś ryzyka eskalacji w państwach bałtyckich, o którym się coraz częściej mówi. I tyle. I najzwyczajniej w świecie. Z jednej strony też nie można, też mnie denerwuje, jak słyszę o tym, że Ukraińcy niektórzy mi piszą albo piszą to w postach i już nawet na to nic nie piszę, że my bronimy was i jak i wy tego nie doceniacie. No to ostatnio powiedziałem jednej znajomej Ukraińce, że tak bronicie nas, to przestańcie bronić. Jakby macie zamiar, rozumiem, przestać, tak? Jakby, bo się obraziliście na nas.
A z drugiej... No tak, Mateusz, bo zobacz, to jest ten stary argument. Ukraińcy mówią, Polacy, nie awanturujcie się, bo na tym korzysta Rosja. Ale to tylko nas dotyczy ten argument. A z drugiej strony nie. Jak Zełenski podejmował, to nie miał problemu z tym, że Rosja skorzysta na tym gloryfikacji UPA i awanturze polską. Oni się nie muszą z tym liczyć. To tylko my musimy. A przecież oni są w gorszej sytuacji niż my, w związku z tym to jest trochę rzeczywiście stawianie spraw na głowie. No, to
się ja uważam, że obie strony powinny wylać kubę zimnej wody na głowę i przede wszystkim nie powinni na tym cierpieć zwykli ludzie, którzy nic nie mają wspólnego z tymi decyzjami politycznymi. No a też przede wszystkim druga kwestia, która jest dla mnie kluczowa, to to, że Ukraina się dalej ma bronić i trzeba ją w tej kwestii w ten czy w inny sposób wspierać. A z politykami załatwiać to, jakie decyzje podejmują. I tyle. No. Jakby ja, wiesz, to nie zmieniło mojego szacunku do walczących z Rosjanami żołnierzy. Zmieniło mój szacunek co do niektórych polityków ukraińskich, którzy takie, a nie inne decyzje podejmują i korzystają z tego sporu dla poprawy swojego wizerunku, czy dla poprawy swoich notowań. Ale też wiesz, no, kiedyś rozmawialiśmy, ja żadnego medalu państwowego Ukrainy nie mam, bo jakby...
Nie masz czego odsyłać.
Nie odsyłałbym, natomiast jakby wiem, że krytykując pewne rzeczy, a zawsze je krytykowałem od początku, zwłaszcza kwestie związane z korupcją, po prostu na pewne rzeczy, o pewnych rzeczach mogę zapomnieć i tak to jest.
Tak jest, tak jest. Ja chcę ci powiedzieć, że nie mam żadnego odznaczenia pasowego, również polskiego i nie spodziewam się, żebym kiedykolwiek dostał od kogokolwiek z oczywistych powodów, bo no
jest
dobra.
Jest rola dziennikarza, żeby dostawać oznaczenia państwowe.
Oczywiście, oczywiście, ale mówiąc poważnie, wszyscy wiemy, kto dostaje oznaczenia państwowe. Ci, którzy płyną z nurtem, a ci, którzy idą pod prąd z reguły nie, ale dobrze nam z tym, drodzy państwo, żeby było jasne. A teraz kluczowa sprawa i ostatnie już pytanie, bo jeszcze chcę trochę cię podpytać o front i twoje spojrzenie na to. Wspomniałeś o profesorze Grzegorzu Motyce. Nie będę ukrywać, że jestem z nim bardzo zaprzyjaźniony, bardzo go cenię, uważam jego książki za znakomite i on jest taką trochę alfą i omegą w wielu sprawach dotyczących ludobójstwa, bo ma ten swój taki, wiesz, osąd bardzo realistyczny i bezstronny, taki jak powinien mieć historyk, ale za co zbierał cięgi zresztą i szacun, że to wszystko wytrzymał swego czasu, ale... Pamiętam taką moją rozmowę z profesorem Motyką na samym początku wojny, jakiś marzec, kwiecień, spotkaliśmy się na Oleandrów zresztą, co ciekawe, na Mokotowie. No i mówi tak, że oczywiście tak, są te wszystkie problemy historyczne w naszych relacjach, ale my o nich będziemy rozmawiali dopiero po wojnie. Teraz Ukraina walczy, nie możemy o tym rozmawiać. A teraz pan profesor wystąpił z dosyć ostrym sformułowaniem, to jest jeden z głównych newsów dzisiaj, w niedzielę, powiedział w telewizji w wywiadzie z panią Oracz, że właściwie rząd polski, do tego sprowadza się ta wypowiedź, będzie musiał postawić sprawę UPA i całej tej historii na szali Unii Europejskiej i ukraińskich aspiracji unijnych. To znaczy, krótko mówiąc, z banderą do Unii nie wejdziecie. I jak muszę powiedzieć, że mocne słowa, ale to pokazuje, że nawet wśród ludzi tak bardzo przychylnych stronie ukraińskiej, no w pewnym sensie Zełenski przekroczył jakąś czerwoną linię, nie?
Dodajmy, że profesor Motyka od początku tej inwazji rosyjskiej i wcześniej od 2014 roku bardzo wspiera Ukrainę. Wielokrotnie z nim o tym rozmawiałem i dodajmy też, że profesor Motyka w Polsce wielokrotnie obrywał za to, że był nazywany ukrainofilem. Zresztą obu nas to też spotkało.
No. Ale słuchaj, ale z drugiej strony ukraińscy nacjonaliści uważają go, nie wiem czy wiesz, za polskiego szowinistę, nacjonalistę, bo opowiadał mi o tym, że uważają go tam za jakiegoś po prostu, wiesz, wroga Ukrainy, który śmie pisać o tym, że UPA nie była taka cudowna, nie? W związku z tym obrywa z obu stron.
Tak, ja mam to samo od 2 tygodni. Ja obrywam z obu stron. Dostaję wiadomości z obu stron na Instagramie. No, taka rola widocznie. To znaczy chyba, że dobrze... Czy ja uważam, że to oznacza, że dobrze się wykonuje swoją pracę, jeśli obrywasz z obu stron i to z obu takich, wiesz, ekstremistycznych stron, z obu takich, jakby, no takich stron, które, z którymi też nie w niektórych kwestiach nie za wiele chciałbym mieć wspólnego. Ja, tak jak mówię, jeżeli profesor Motyka jest nazywany szowinistą, to ja nie wiem, kim są prawdziwi szowiniści. To już jakby to jest ostatnia osoba przy jego tej kulturze osobistej, proszę państwa. Powiem tak, on chyba też jest bardzo rozczarowany, z tego co wiem, tym, że w Baranowie Sandomierskim było spotkanie i to było dobre spotkanie między historykami. Rozpoczął się dialog i zaraz potem prezydent Zełenski podjął taką, a nie inną decyzję. Mhm. I to, że tak jak ja powiedziałem wcześniej, mówiłem państwu, ja jestem przeciwny i byłem przeciwny odbieraniu orderu, bo uważałem, że to nie wywrze odpowiedniej presji, że zabranie orderu będzie taką typową polską polityką, symbolu pod tytułem obrażam się, wyrażam oburzenie i wychodzę. Tylko, że no zazwyczaj to daje tak naprawdę, takie wyrażenie oburzenia daje tak naprawdę jakiś efekt tylko dla osoby, która się oburzyła, a nie koniecznie jest efekt u osoby, na którą się oburzamy. Tak jak państwu powiedzieliśmy, dla Zełenskiego, dla prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o wewnętrzne notowania, to jest dobrze. On miał naprawdę potężny problem na wiosnę i daliśmy mu prezent pod wieloma względami, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. I wydaje mi się, że też profesor Motyka, no to jak to wygląda, jak bardzo usztywniło się podejście Ukraińców, no to go po prostu oburzyło, zabolało, no i po prostu uważa, że skoro tak, no to musimy używać tego argumentu.
No ale wiesz, ale unijne weto, bo o ile rzeczy order to jest dla Zełenskiego śmieszna rzecz, ale profesor Motyka uczy realizmu politycznego naszych polityków. Chcecie zrobić? Na ostro pójść? Zagruźcie wetem unijnym. I to jest, wiesz, lewar, który my mamy, nie? A nie jakieś ordery. No.
Ależ ja mówiłem, że trzeba było po prostu, tak jak premier Węgier, powiedzieć wprost, że jesteśmy za tym, żeby Ukraina weszła do Unii. Polscy politycy, tak powiedzieć. Ale, no wiecie, rozumiecie, musimy zrobić referendum. Co o tym mówią nasi ludzie, nasze społeczeństwo, nasi obywatele. Więc warto by było, żebyście dbali o nastroje w Polsce, żeby dalej były proukraińskie. Co w związku z tym możecie zrobić? Bo my jesteśmy za tym, żebyście weszli do Unii. Przecież to jest banał. To jest po prostu, nie trzeba być dyplomatą, żeby wpaść na ten pomysł. No ale no to... Bo Ukraina chce do Unii, zwykli ludzie chcą do Unii i politycy ukraińscy nie mogą powiedzieć, że my nie chcemy do Unii. Nawet jeśli są tacy politycy, którzy wcale nie chcą do Unii, no bo Unia wymaga pewnej transparentności znów. Chyba nie muszę państwu mówić, o czym, co mam na myśli.
Mateusz, zmartwiły mnie i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą dzisiaj powiedziałeś, że raczej na pewno będzie eskalacja i możemy się spodziewać niestety kolejnych eskalacyjnych kroków po obu stronach. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Zaraz rozpoczyna się u ciebie premiera, więc jeszcze ostatnie dosłownie minuty mamy. Powiedz w 2 słowach twoja ocena sytuacji na froncie, no bo chyba w garze jest Ukraina, nie? Moskwa w ogniu, Petersburg w ogniu, wyspa Krym zaraz będzie odcięta od kontynentu. No tylko pytanie, co z tego wszystkiego wyniknie? Przełomowy moment wojny, czy po prostu taki okres lepszej pasy strony ukraińskiej?
Spokojnie. 4 lata mieszkania na Ukrainie mnie nauczyło, że tych przełomów już miało być tyle i jakoś nigdy nie przyniosły takiego całkowitego przełomu, że tutaj jeszcze wiele się może wydarzyć. Jeśli chodzi o sukcesy ukraińskie, to tak. To, że na Krymie nie ma turystów, nie ma paliwa, ludzie lamentują, jakby półwysep jest właściwie odcięty od To nie jest także całkowicie od logistyki, bo jest jedzenie, jest woda, proszę Państwa, ale paliwa brakuje i ukraińskie drony naprawdę poczynają sobie tam bardzo śmiało, robią właściwie to, co chcą, dolatują tam, gdzie chcą. To, że w Moskwie płonęła moskiewska rafineria, to też jest wielki sukces Ukrainy, ale na froncie jest różnie. Ofensywa zaczęła się jakieś 3 tygodnie temu po stronie rosyjskiej i na pewno są plusy, bo Rosjanie zaangażowali mniejsze siły do ofensywy niż na przykład zaangażowali do ofensywy jesienno-zimowej. To o czymś świadczy. Natomiast fakt jest faktem, że w Konstantynówce jest bardzo źle i tam dalej inicjatywa jest po stronie rosyjskiej. Że to miasto powoli upada i do tego odwoływał się ostatnio Putin, chwaląc się tym, że po Konstantynówce przyjdzie pora na Kramatorsk. Do Kramatorska to jeszcze daleko i trzeba będzie kolejne kilka, myślę, że 100 tysięcy żołnierzy wtopić co najmniej, żeby w ogóle do Kramatorska dojść po stronie rosyjskiej. Mówię o zabitych, żebyśmy mieli świadomość. To są jeszcze miesiące, bo Konstantynówka broni się ponad pół roku i jeszcze nie upadła też, żebyśmy nie pomyśleli. No ale mają sukcesy, zajęli część miasta, przesuwają się. No są takie miejsca, gdzie jest gorzej dla Ukraińców. To, że świetnie wykształcili zdolności uderzenia długiej ręki, to jest inny temat. Natomiast czy zmuszą w ten sposób Rosję do negocjacji? Mam wątpliwości. Ostatnio pojawił się temat stambulski i to już jest coś, co może sugerować, że Rosjanie zaczynają myśleć o rozmowach. Ale do jesieni i do zimy zostało niestety tylko kilka miesięcy i też w Gdańsku rozmawiając z wieloma osobami, no takie moje wnioski są, że Rosjanie zrobią wszystko, żeby poczekać do zimy. Bo zima im daje, wiecie, jest wiele miejsc, gdzie dalej nie ma ogrzewania, gdzie są zniszczone rury po zimie poprzedniej. Jeżeli będzie kolejna ciężka zima, a niestety no wszystko na to wskazuje, że będzie, to będzie bardzo trudne dla Ukraińców. I z perspektywy Rosjan znacznie lepiej negocjować wiosną przyszłego roku, kiedy będzie zimno i próbować negocjować i po prostu Ukraina będzie wykończona tą zimą, niż teraz, kiedy na Krymie brakuje paliwa i kiedy to Ukraina jest w gazie. Więc mamy sinusoidę na froncie. Ja się cieszę, jak widzę, jakie są efekty ukraińskich działań. Ja się cieszę, jak widzę, jak Ukraińcy rozwinęli zdolności uderzeń dalekiego zasięgu długiej ręki. Ja liczę, że my się będziemy uczyć tego od nich dalej, ale tutaj to przede wszystkim zwracam się do polskiej armii, do polskich polityków, bo tych zdolności możemy się uczyć. To nie jest trudne i robią to Europejczycy i tutaj nie zwalimy na Ukraińców, bo tutaj to jest kwestia też naszej determinacji, żeby tych rzeczy się uczyć. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na froncie, no to tam dalej jest wojna materiałowa, tam dalej jest sytuacja takiego impasu. Z perspektywy Ukraińców ona jest o tyle dobra, no, że Rosjanie poruszają się i zdobywają teren znacznie wolniej. Jeszcze rok temu byśmy chcieli i byśmy uważali za sukces to, jak wygląda sytuacja na froncie, więc to jest sukces, ale też Rosja gra na wyczerpanie i pamiętajmy o tym, no a ma większe możliwości cierpienia, że tak powiem, i więcej możliwości czekania na to, aż ta wojna się skończy. To niestety. To też jest ciekawa kwestia Białorusi, bo też widać, że tutaj też Ukraina wchodzi w jakiś sposób w te kwestie, wchodzi, stara się jakoś doprowadzić do negocjacji za wszelką cenę i do rozmów za wszelką cenę. Ale po pierwsze, ponieważ Donald Trump ma głowę gdzieś indziej, jak wiemy, i co innego go interesuje, po stronie Stanów Zjednoczonych nie do końca znalazła partnera, który by wywierał presję na Rosję. No a po drugie jest właśnie kwestia samej Rosji i tego, czy dla Putina to jest wojna o przetrwanie, jego polityczne przetrwanie i on tej wojny na razie kończyć nie chce i to jest największy problem.
Moim i Państwa gościem był Mateusz Lachowski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo Piotrze. Też zapraszam na swój kanał, jeśli macie ochotę i pozdrawiam jak zawsze widzów Historii Realnej.
Tak jest. Pozdrawiamy Ciebie jako społeczność, Mateusz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę w ekstremalnych warunkach pogodowych i polecamy oczywiście kanał korespondent.pl zaprzyjaźniony z historią realną na YouTubie. Zaraz zaczyna się premiera u Ciebie, także puszczam Cię już. Trzymaj się wszystkiego dobrego i obyś zniósł dobrze te upały. Trzymaj się.
Ty również i miłego wyjazdu z Albertem.
Właśnie, jutro lecimy, słuchaj, wieczorkiem, ale jeszcze do tego mam daleko, bo rano live o 12, odcinek o 20, z Markiem Budziszem i dopiero zapakuję się i lecę nocnym lotem do Tokio. Także wow, to będzie wyprawa życia. Będę ci, Mateusz, wysyłał na WhatsAppie zdjęcia.
Podsyłaj.
Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
Dzięki, cześć.
Cześć.
Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie kciuki, za wszystkie komentarze. Dzięki za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Siłę Historii Realną buduje społeczność wokół niej skupiona, czyli wy, drodzy widzowie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dzięki Trampkom na live'ach o 12 powstają kolejne live'y, także wspierajcie Historię Realną. Bardzo, bardzo wielkie dzięki. Moja książka Polacy, proszę bardzo, z autografem, właśnie podpisałem kolejne 600 czy 700 egzemplarzy w naszej siedzibie, jest zapas i w trakcie naszej wyprawy z Albertem do Japonii będziecie mogli cały czas kupować książki z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Partnerami naszej wyprawy do Japonii z Albertem Świdzińskim, która rozpoczyna się jutro, są firmy AutoDNA, która sprawdza samochody przed sprowadzeniem ich z zagranicy, i firma Seili, która zapewni nam internet na naszej wyprawie. Bardzo za to dziękujemy, no i dziękujemy Militarium oczywiście za to, że ubrały nas za te fajne zakupy, które zrobiliśmy z Albertem wczoraj w Warszawie. Także wielkie, wielkie dzięki, polecam militaria.pl, kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, co jest potrzebne do wyjazdu do Japonii. Dzięki jeszcze raz. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre. Lantre, drodzy Państwo, jest dystrybutorem sprzętu marki Apple i wyposażyło nas z kolei na naszą wyprawę do Japonii w sprzęt właśnie. Do grona naszych patronów dołączył dom maklerski Boś, czyli Banku Ochrony Środowiska, znany jako bossa.pl. I teraz, drodzy Państwo, inwestujcie z głową, mądrze, w oparciu o wiedzę ekspercką i doświadczoną instytucję finansową, jakim jest BOŚ. No i dodam, że BOŚ ma fantastyczną promocję. Jeżeli chcecie zacząć inwestować, to jest dobra okazja, dobry deal. Mówiąc językiem Donalda Trumpa, ten, kto założy z widzów Historii Realnej rachunek maklerski, otrzyma książkę moją Polacy gratis z autografem i trzeba zainwestować 1000 zł. Minimum. Wszystkie szczegóły znajdziecie o tej promocji w opisie pod tym filmem. Także fajnie, jakiś nowy rozdział się zaczyna w naszej historii realnej. Pozdrawiamy i kciuk oczywiście dla domu maklerskiego BOŚ. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.